Rzadko chwalę rząd polski, ale to było znakomite posunięcie, że Polska pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. To było posunięcie, które zrobiło niezmiernie duże wrażenie i pozytywne wrażenie, jeśli idzie o Ukraińców i opinii światowej. Natomiast trzeba pamiętać, że nasi sąsiedzi są ciągle pełni nieufności w stosunku do nas, że we wszystkich rzeczach dopatruje się polskiego imperializmu. O tym trzeba będzie pamiętać.
Był raz redaktor. Audycja o Jerzym Giedroyciu. Wspominał Czesław Miłosz.
Bardzo ważnym postulatem politycznym Giedroycia było doprowadzenie do porozumienia pomiędzy Polską, Litwą, Białorusią i Ukrainą. On zdawał sobie sprawę, że te ziemie nie są etnicznie polskie i że upieranie się przy granicach sprzed wojny jest niemożliwe. No to było niesłychanie śmiałe stanowisko. Kultura straciła wielu prenumeratorów, głosząc takie hasła. Trzeba powiedzieć jedno, że Giedroyć był człowiekiem wschodu. Miał formację ludzi wschodu. Mówił świetnie po rosyjsku i czytał mnóstwo książek rosyjskich i ukraińskich. Toczył rozmowy z politykami ukraińskimi, z rosyjskimi emigrantami i tak dalej.
Zarówno pan, jak i Witold Gombrowicz dzięki publikacjom w Kulturze zdobywaliście ważne nagrody. Pańska pierwsza ważna nagroda to Nagroda Księgarzy Europejskich już w 1953 roku.
Le Guilde du Livre. Nagroda za zdobycie władzy, tak.
Pisanie do pisma emigracyjnego przypomina składanie wierszy do dziupli. Jak pan te swoje słowa ocenia po latach?
Że nikt z nas nie wierzył, że upadnie imperium sowieckie za naszego życia. Nawet Giedroyć w to nie wierzy. On wierzy, że imperium upadnie, bo zbyt duże są wewnętrzne przeciwieństwa. Poza tym kolejno imperium angielskie, imperium francuskie upadło, więc i to musi upaść. Ale żeby to za życia naszego się dokonało, nikt nie wierzył.
Natomiast twierdził, że trzeba systematycznie budować szlak.
Tak, oczywiście.
Giedroyć wierzył w to, że ten drobny przemyt kultury do Polski na elity intelektualne ma ogromny wpływ.
I rzeczywiście kultura wywierała wpływ na komunistów w Polsce. Tego rodzaju książki jak Mój zniewolony umysł, to one przecież były znane tylko partyjnym teoretykom.
I kilku intelektualistom, którzy czytali kulturę.
Tak.
Państwo spotykali się na jakichś naradach razem w zespole w Maison Lafitte?
Nie było żadnego zespołu. Był Jerzy Giedroyć, który decydował o materiałach do kultury i nikt z jego współpracowników nie wiedział, co będzie w następnym numerze. Z wyjątkiem Zosi Hercowej.
W 1955 roku w marcowym numerze Kultury ukazało się wyjaśnienie następującej treści. Do zespołu należą redaktor Jerzy Giedroyć, redaktor Giedroyć, Jerzy oraz inni członkowie tego zespołu. Zajrzyjmy do Domu Kultury w Maison Lafitte.
Generalnie redaktor wciskał guzik przy drzwiach. W furtce brzęczało, można było ją pchnąć i redaktor czekał w drzwiach. W tych latach, w których ja tutaj bywałem, pod koniec życia redaktor miał już kłopoty z chodzeniem, więc przejście od drzwi do jego gabinetu zajmowało trochę czasu. Właśnie, ktoś tam idzie, gość zaproszony przez redaktora wchodził do domu, jak słychać, zawsze pełnego ludzi i zazwyczaj był od razu proszony do gabinetu. Ponieważ to, o co redaktorowi chodziło, to wiadomości z kraju. Siadał w fotelu, a naprzeciwko, po drugiej stronie biurka, siadał gość, no i spowiadał się, co mu się udało zrobić ostatnio, a jeszcze bardziej spowiadał się z tego, czego mu się zrobić nie udało.
Kiedy myślę o przeszłości, zastanawiam się, czy istnieje jeszcze jakieś pismo, które miałoby na koncie na przykład wypromowanie 2 kandydatów do Nagrody Nobla.
No, ja nie wiem. W każdym razie wśród Polaków to na pewno nie ma. wszyscy, którzy pisali u nas, właściwie byli wyciągani przez redaktora z głębi nieznanych. Przecież, żeby zmusić do pisania Gombrowicza, to trzeba było paru lat.
Kto wybrał to miejsce?
Myśmy szukali i nagle ten dom wpadł na bok.
Dom z dużym ogrodem, dom dosyć obszerny, główna kwatera w altanie, a na górze pokoje gościnne i pokoje mieszkalne.
Mieszkalne. Bardzo byliśmy zadowoleni z tego. Dom kupili nam nasi czytelnicy. Taka była historia, że nie mogliśmy już mieszkać na Korneju. Ogłosiliśmy wtedy, że prosimy, żeby nam pożyczyli. Pan Zamojski pożyczył nam te pieniądze, ale to nie były jego, bo on nie miał pieniędzy. On miał tutaj piękny dom. On zmusił jednego ze swoich lokatorów, który całe piętro w tym pale zajmował i płacił ogromne pieniądze. Powiedział, że pan musi pożyczyć pieniądze moim przyjaciołom. Pożyczka była zrobiona u notariusza, że oddamy, jak będziemy mieli, ale za to bez procentów. W ciągu roku żeśmy zapłacili. Wszystko.
Na czym polega praca Maison Lafitte teraz?
Proszę pani, no książek od 10 lat nie wydajemy już. Kulturę trzeba było zamknąć. Taka była prośba redaktora, która zamyka się z chwilą jego śmierci. No więc tak zrobiliśmy. A w tej chwili, no cóż, wydajemy kwartalnik. No i poza tym mamy tutaj dużo osób, które u nas pracują. Przyjeżdżają, żeby zdobyć niektóre dokumenty, które im dajemy i pracują tutaj. Mamy bardzo piękne rzeczy, których na pewno żadna inna biblioteka wcześniej nie posiada, ponieważ my od 50 lat, właściwie więcej już, zbieramy wszystko, co można było zebrać i nie wyrzucaliśmy niczego. Także do nas przychodzą studenci, przychodzą doktoranci i pracują tutaj. Teraz też są. Pracują dla nas. Układają wszystko, segregują i tak dalej.
Wspominała Zofia Hercowa na 2 miesiące przed śmiercią.
Wejdziemy przez pokój Józefa Czapskiego. Tam są schody na górę, gdzie mieszkała Marynia Czapska, jego siostra. Gdzie w tej chwili mieszczą się właśnie archiwa kultury. W tej chwili jesteśmy na pierwszym piętrze. Tutaj były zawsze pokoje prywatne, ponieważ na dole były biura. Tutaj mamy pokój w tej chwili Henryka Giedroycia, kiedyś redaktora Giedroycia. W nim się niewiele zmieniło w sumie. Ubyło kilka ikon. Redaktor Giedroyć ikony bardzo lubił i miał bardzo bogatą kolekcję. Została cała kolekcja białej broni, do której też miał zamiłowanie. No, tutaj są pokoje Zofii i Zygmunta Herców.
Jakby ta wojna Jaruzelskiego z ojczyzną, no to wtedy tutaj było bardzo wielu Polaków młodych, bo tak przyjechali na zjazd młodzieży, no i zostali. I ci wszyscy, którzy teraz są, to z tych czasów.
Przyleciałem z głową pustą, wyszedłem z głową 2 razy większą, z pełnymi kieszeniami notatek, co trzeba zrobić. A notatek bardzo różnego kalibru. Od publikowania podręczników dla mniejszości litewskiej w Polsce po losy jakiejś jednej biednej, zaginionej nauczycielki polskiego w Kazachstanie. I wtedy wiedziałem, co to jest za człowiek. Oczywiście przyjechałem pół godziny wcześniej, w związku z czym w zaprzyjaźnionym bistro, potem się dowiedziałem, co jest zaprzyjaźnione bistro, spędziłem pół godziny chyba nad jakąś kawą. Zadzwoniłem do furtki, redaktor otworzył, stał w drzwiach. Spotkanie miało trwać pierwotnie pół godziny, trwało chyba 2 godziny. Wcześniej było spojrzenie prosto w oczy, uścisk dłoni. On palił jednego papierosa, nie kończąc poprzedniego. Czasami się paliły 3 papierosy w popielniczce, a on zapalał 4. No i to był taki troszeczkę właśnie konfesjonał. Co zrobiliście? Dlaczego nie zrobiliście tego? Giedroyć miał swoje pancerze, maski obronne. W związku z czym na przykład po zadaniu pytania się momentalnie zaciągał papierosem, oczekując. To było takie pufnięcie, patrzenie w oczy i czekanie.
Przez Maison Lafitte przewinęły się właściwie 4 pokolenia.
Niech pani wstanie. Przepraszam bardzo, że ja nie wstaję, bo ja mam chorą nogę. Tam jest
zdjęcie,
nie pani weźmie, tam liceum z Gliwic, którzy nas odwiedzają od lat. Tutaj byli wtedy, byli w pierwszej klasie. Teraz już matury mają.
Wzrastanie z kulturą, taki tytuł. Wzrastanie z kulturą. Najserdeczniejsze podziękowania dla redakcji kultury od uczniów klasy pierwszej szkoły społecznej w Gliwicach. A tutaj inny portrecik, no też przedstawiający redaktora w otoczeniu młodzieży dwudziestokilkuletniej.
Do nas przyjeżdżają bardzo często, nieraz po 40 osób. Jednorazowo. Wszyscy tu u nas byli.
Wychowankowie, na przykład Marek Chłasko.
On mieszkał u nas już dość długo.
Mąż podobno pozwoli mu mówić do siebie wuju.
Tak, mówił, tak. Byli ludzie, którzy myśleli, że on jest niesłychanie taki niegrzeczny pijak. Lubił wypić, ale to nie znaczy, że był pijakiem, nie.
O ile wiem, redaktor Jerzy Giedroyć nie lubił tłumnych spotkań.
Nie, to znaczy nie to, że nie lubił. On najlepiej rozmawiał jak dwie osoby, trzy osoby. Nie lubił przemawiać. To myśmy zabawiali gości. Zresztą dla nas to było dużo ciekawych rzeczy.
To były też informacje o Polsce.
No tak. A myśmy zadziwiali tych ludzi przyjeżdżających, że my wiemy o wiele więcej o Polsce niż oni, siedząc w kraju. No tak, ale to jasne, bo myśmy mieli na odległość, mogliśmy patrzeć. A oni siedzieli w środku, to już to co innego było.
Przez zbiory korespondencji redaktora, które w tej chwili no, po 60 latach redagowania kultury to już są trzy pełne ściany segregatorów. 20 metrów, zielone płótno oprawnych tomów, to są wycinki na temat kultury. Ciekawe jest porównanie ich zawartości, ponieważ jak podejdziemy na początek, to tom zajmujący lata 46, 47, 68 jest dosyć cienki. Potem po jednym tomie mamy lata 50, 51, od 52 mamy po dwa tomy, po czym półka niżej, 73, dwa tomy, dwie półki niżej, 89, sześć tomów. To są wycinki tylko i wyłącznie na temat działalności kultury Instytutu Jerzego Giedroycia. Po drugiej stronie są teczki, które sam redaktor zakładał. Takie teczki tematyczne, na przykład emigracja, Litwa, okruchy historii, Katyń, materiały biograficzne, Ukraina, polskie siły zbrojne na zachodzie. Zbierał materiały do historii Polski XX wieku, bez przerwy i bez ograniczeń również terytorialnych. To jest największe archiwum na świecie. W Polsce nie ma takiego archiwum, które by obejmowało nie tylko pisma imigracyjne i krajowe, ale też na przykład wycinki z prasy australijskiej za ostatnie pół wieku. To jest może najważniejsza część archiwum kultury, zbiory korespondencji redaktora. Ta częstotliwość pisania listów oczywiście zmieniała się w związku z tym, co się działo w Polsce czy na świecie. Zbieranie informacji to była jego pasja rzeczywiście. Poza tym, co widzimy w tych klaserach, które zajmują dwie ściany, mamy też zbiory wyodrębnione korespondencji. Korespondencja z Nowakiem Jeziorańskim, korespondencja z Bogdanem Osadczukiem, Józef Witlin, Kołakowski, Radio Wolna Europa, Kontynenty, korespondencja ukraińska wreszcie. Jak się przegląda te katalogi listów, bywają listy napisane niewprawną ręką i jakiejś emigrantki gdzieś z głębokiej Ameryki Południowej, która nie wie, czym jest kultura. I Giedroyć tłumaczy od A do Z. On siada do maszyny i przez północy stuka list, wyjaśniając co, jak, dlaczego. I czeka na odpowiedź. To jest ważne. Mieszkanie w Domu Kultury rzeczywiście ma w sobie pewien urok, ma sporo walorów, można się wsłuchiwać w trzeszczące schody, w skrzypiące rury od wanny i jednocześnie można poczuć, co Giedroyć czuł, mieszkając tutaj w kołchozie. Bo on w roku 54, a nawet wcześniej, nawet może w domu pierwszym na Wynikownej, zdecydował się na pozbawienie się prywatności. On nigdy nie wiedział, kto odbierze telefon do niego, kto otworzy list do niego. To de facto był kołchoz. On miał swoje mieszkanie na Pięterku. Tam mógł się rzucić jak u siebie. No ale ile? 2 godziny po obiedzie to była siesta. Potem 4 godziny snu w nocy. I to jest cała prywatność Giedroycia. Przez lat 50. W tym pokoju możemy odtworzyć życie Giedroycia.
Był taki okres, kiedy pani wydawała dodatek Humor Krajowy.
Ale to tylko wtedy, kiedy było bardzo źle, to były dobre dowcipy. Teraz nie ma dowcipu. To znaczy, wszystko, co się dzieje, to jest jeden dowcip. Tylko straszny. Patrzę na telewizję, no to włosy stają dęba na głowie, jak się widzi. To, co się dzieje w tak zwanym Sejmie, no to przecież to jest wstyd. No i w ogóle kradzieże, łapownictwo. Przecież tu wszyscy kradną. No, nie ma, ja nie widzę uczciwych ludzi. Może są i siedzą z głową pod poduszką, nie chcą na to patrzeć.
Czy tak zawsze było?
Nie. Polacy byli uczciwi, pracowici i patrioci. Wiedzieli, co to jest patriotyzm i co to jest państwo. Teraz to nic nie wiedzą, co ich to obchodzi. Przecież to jest naprawdę rozpacz. Wszyscy ludzie, którzy rządzą, czy lewa, czy prawa, czy centrum, to wszystko jedno. Przecież oni tylko kradną. Przecież kradną państwu, prawda? Państwu. Sędziowie kradną. Prokuratorzy kradną. Dobrze, to jest niemożliwe. No. Nikt w Polsce teraz nie myśli o tak zwanej ojczyźnie. Kto myśli? Wszystko, cokolwiek robią, sprzedają tak, że sami tylko zarabiają, a państwo ma z tego guzik. Zupełnie inni byli Polacy. Przed wojną wszystko świetnie dochodziło przez te 20 lat. Ja teraz jak patrzę, to oczom nie wierzę, co to się zrobiło. Martwię się. Nie o takie polskie walczyliśmy, jak pisano.
Ale przecież nie można tego traktować jako klęski.
To jest klęska. Co to dużo gadać. Jednak myśmy poświęcili nasze życie, bo własnego życia nie mieliśmy zbyt dużo. Dużo rzeczy udało nam się zrobić, ale to, że kraj tak będzie wyglądał, to przyznam się, że nigdy nam się nie wydawało możliwe. To komunizm jednak zniszczył wiele rzeczy. Komunisty potworna rzecz.
Czy myślą państwo o przyszłości? Jak to będzie funkcjonować za lat 5, 10?
Zastanawiamy się tylko, żeby pani, to jest nasza placówka od 60 już lat, więc trudno wiedzieć, co będzie potem.
Czy to się wszystko nie rozwieje, kiedy odejdzie pani, kiedy odejdzie brat redaktora?
No możliwe. To jest trudno przewidzieć. Bardzo trudno, nawet dlatego, że nie znamy ludzi, którzy mogliby to przejąć.
Ale czy rozważali państwo kiedyś?
O, nieraz, ale to trudno. To było nasze życie, myśmy na to pracowali okrągłe lata, bez wakacji. Nasz wybór. Życia, prawda? A tak mało jest ludzi, którzy chcieliby w ten sposób postępować. Co będzie dalej, trudno przewidzieć. Na razie jeszcze egzystujemy. Ludzie do nas przyjeżdżają, przychodzą, telefonują, piszą. Nie jesteśmy zapomniani.
Byłoby lepiej, jakby Giedroyć jeszcze żył i kultura się ukazywała. Ale tak się złożyło, że nie było innego wyjścia. Zresztą Giedroyć to oświadczył. Ja pamiętam ostatnie nasze spotkanie.
Bohdan Osadczuk.
Ja napomknąłem, jak to będzie w przyszłości. I on oświadczył niedwuznacznie, że są rzeczy niepowtarzalne.
Czy możliwe jest w ogóle w tym kontekście rzetelne kontynuowanie tego dzieła?
Jeśli można mieć jakieś zastrzeżenia, to, że zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie nie mamy postaci takich na miarę Giedroycia,
które by mogły być przykładem dla naszych społeczeństw. Niestety i po śmierci Jerzego Giedroycia, i po śmierci Nowaka Jeziorańskiego, i polskiego papieża, i ostatnio Stanisława Lema, obydwa nasze państwa cierpią na brak takiej postaci, ale to jest niestety zjawisko ogólnoświatowe. Dzisiaj nie ma takich postaci, jak był De Gaulle, czy Churchill, czy nawet Truman. To jest ogólne zjawisko deklasacji elit politycznych.
Co zatem z Maison Lafitte?
Maison Lafitte nie jest ani marzeniem, ani planem. Maison Lafitte jest pracą. Zawsze tym było. Było dla Giedroycia. To nie była jakaś wielka nadzieja, że coś się uda osiągnąć. To było poczucie obowiązku. Tutaj żyje się obowiązkiem. Można marzyć o wakacjach. Niektórym to się udaje, ale nie tu. Z Giedroyciem było tak, że w momencie, kiedy czuł, że coś jest do zrobienia, to robił. Nie było wiele dyskusji na ten temat. Jeżeli wiedział, że to trzeba zrobić, to robił. I to trochę tak jest, że do tej pory nie ma biografii Giedroycia. Do tej pory nikt się nie przekopał przez archiwa mińskie, moskiewskie, londyńskie, paryskie. W związku z czym trzeba to wreszcie zrobić. To też robię. Nie wiem, na ile osób on wpłynął, bezpośrednio czy pośrednio, ale myślę, że pokazanie człowieka odważnego intelektualnie i proponującego światu swoje projekty bez skrępowania jest ważne, bo nie można się poddawać trendom. Powodem podstawowym jest to, że Giedroyć mnie przynajmniej fascynuje. Fascynuje swoim poczuciem niezależności. To był człowiek, który nie bał się mówić, co myśli, co w tej chwili jest rzadkie. Człowiek, który nie zważał na wymogi tak zwanej political correctness. Człowiek, który jeżeli miał przekonanie co do tego, co robi, to robił. Bez względu na to, czy będą mówili, że on jest zdrajcą, wariatem, odczepieńcem, on to robił. Ja mam tu swoją robotę do wykonania. Oprócz tego mam tłum roboty bieżącej, znaczy życiem domu w Maison Lafitte, gdzie zawsze przychodzą nowe numery kultury, które trzeba rozładować ciężarówki, co robią wszyscy. Czasami trzeba przewieźć deski, co robią wszyscy. Trzeba zostawić stół do obiadu, co robią wszyscy. I tak to jest od 1954 roku, bez przerwy. Wszyscy robią wszystko. Trochę to jest komuna, oczywiście. Tylko, że w tej komunie mniej więcej 3 razy dziennie się zbawia świat. Ponieważ tutaj dyskutujesz o wszystkim, zawsze, ze wszystkimi, o każdej porze dnia i nocy. Cechą specyficzną tego domu było to, że kiedyś czytano wszystkie gazety. Od Le Monde, Le Figaro, po Trybunę Ludu, ale też Literaturną Gazetę i Prawdę. W tej chwili słucha się na bieżąco radia, ogląda telewizję i dyskutuje wszystko, co się dzieje w świecie pod kątem tego, czy to jest dla Polski dobre czy złe, czy to jest dla wizerunku Polski w świecie dobre czy złe, co z tego można uzyskać dla Polski, dla interesu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Giedroyć jest zbyt trudny, zbyt niezależny, zbyt niewygodny. W każdym czasie, w każdym układzie politycznym, Giedroyć nie jest do przygładzenia. Jego nie można pogłaskać i powiedzieć tak, bo on zawsze powie nie. To i to jest niezrobione. Chciałbym zapobiec ubrązowieniu Giedroycia. Ja uważam, że to nie jest facet, który powinien stać na pomniku, natomiast to jest ktoś, kto uczy, jak myśleć. On nie mówi, jak myśleć, tylko mówi, żeby myśleć samemu. Jeden z 2-3 w XX wieku Polaków.
Był redaktor. Jeden.